Teraz poproszę o zabranie głosu regionalnego konsultanta do spraw okulistyki, panią, która bardzo pomogła nam w merytorycznym przygotowaniu tego seminarium, panią doktor Marię Muszyńską-Kmerę.
Szanowni Państwo, odwarstwieniem siatkówki nazywamy oddzielenie sensorycznej siatkówki od nabłonka barwnikowego przez płyn podsiatkówkowy. Wyróżniamy odwarstwienia pierwotne, otworopochodne, których bezpośrednią przyczyną jest właśnie powstanie otworu siatkówki, przez który ciecz ciała szklistego wnika pod siatkówkę i to jest największa grupa odwarstwień siatkówki i o tym dzisiaj będę chciała mówić, ale jeszcze chciałabym powiedzieć o odwarstwieniach trakcyjnych, które powstają w wyniku pociągania siatkówki przez obkurczające się błony nasiatkówkowe. Najlepszym przykładem odwarstwienia trakcyjnego jest odwarstwienie siatkówki w przebiegu proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej oraz po urazach perforujących. Odwarstwienie wysiękowe z kolei to jest takie, w których płyn przechodzi z naczyniówki pod siatkówkę przez uszkodzony nabłonek barwnikowy, i ta postać odwarstwienia występuje w guzach błony naczyniowej oraz w przewlekłym zapaleniu naczyniówki. Przedarciowe odwarstwienie, to jest ta definicja, przepraszam, podział. Przedarciowe odwarstwienie siatkówki nie jest częstym schorzeniem. Według statystyk częstość występowania w ogólnej populacji wynosi 0,7%. To jest 7 przypadków na 1000 mieszkańców, zaś roczna zapadalność, czyli zachorowalność, wynosi 1 przypadek na 10 tysięcy mieszkańców. Jednak nieleczone bądź zbyt późno rozpoznane prowadzi do ślepoty i to jest najistotniejsze. Z czynników predysponujących do odwarstwienia przedarciowego należy wymienić wysoką krótkowzroczność, afakię, czyli oko, w którym została usunięta soczewka, bądź pseudofakie, czyli oko, w którym soczewka została usunięta i została wszczepiona sztuczna, oraz degenerację kraciastą. Wieloletnie obserwacje wskazują, że u pacjentów z odwarstwieniem pierwotnym siatkówki aż w 40-50% występuje właśnie krótkowzroczność, w 20-30% degeneracja kraciasta, 10-20% tych odwarstwień ma związek z bezpośrednim urazem oka, a 30-40% tych przypadków jest to oko po przebytej operacji zaćmy. Najczęściej odwarstwienie siatkówki przedarciowe występuje między 40 i 60 rokiem życia, częściej u mężczyzn, około 60%, i w 15 przypadkach występuje obustronnie. Wyróżniamy trzy rodzaje przedarć. Przedarcia podkowiaste. Te najczęściej powstają w mechanizmie tylnego ostrego odłączenia ciała szklistego, mają kształt podkówki, tak jak widoczne jest to na przezroczu i bardzo często widoczna jest klapka stercząca. Ja może pokażę. Klapka stercząca, na szczycie której widoczne są takie pociągające niteczki. To jest właśnie ten wzrost szklistkowo-siatkówkowy i w momencie, kiedy ciało szkliste ulega odłączeniu, ten wzrost pociąga siatkówkę i dochodzi do wyrwania takiego przedarcia, przez który właśnie ciecz ciała szklistego wnika pod siatkówkę i powoduje odwarstwienie. Przedarcia podkowiaste bardzo często powstają na podłożu degeneracji kraciastej, która zresztą jest najcięższą postacią degeneracji siatkówki obwodowej. Oprócz przedarć podkowiastych mogą być również przedarcia okrągłe z operkulum. Ja nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne. Ja tu chciałam to pokazać. One powstają w tym samym mechanizmie, co przedarcia podkowiaste, z tym, że siatkówka po prostu zostaje całkowicie wyrwana w tym miejscu i powstaje takie jak gdyby operkulum, to wieczko wyrwanej siatkówki, które jest nad powierzchnią siatkówki, przyklejone do błony granicznej tylnej ciała szklistego. No, w sumie ta sytuacja jest lepsza, bo ten czynnik pociągania, który w przedarciach podkowiastych nadal występuje, w tym przypadku te przedarcia okrągłe z operkulum w zasadzie niezmiernie rzadko prowadzą do odwarstwienia siatkówki. Następnym rodzajem otworów siatkówki są dziury. Dziury, które powstają w wyniku postępującego zaniku tkanki siatkówki, czyli procesu degeneracyjnego. Te dziury siatkówki również w literaturze mówi się, że to są właśnie atroficzne otwory. One bardzo często powstają w obszarze degeneracji kraciastej. Zaraz to pokażę na przezroczu, w blaszce wewnętrznej rozwarstwienia siatkówki, czasami również w obszarach zaników naczyniówkowo-siatkówkowych u krótkowidzów w okolicy równika. Tu właśnie mamy degenerację kraciastą. Ta najcięższa degeneracja, widoczne otworki atroficzne. One są niebezpieczne również, dlatego że przez te otworki w tym miejscu, jak są zlokalizowane w okolicy równika, może ciało szkliste wnikać pod siatkówkę. Mogą powstawać właściwie takie subkliniczne odwarstwienia, które w ogóle nie dają żadnych objawów. Przez wiele lat może być stan stacjonarny i w momencie, kiedy dochodzi do odłączenia ciała szklistego, robi się z tego odwarstwienie siatkówki. I tu już, proszę Państwa, w tym momencie może trochę będzie to za wcześnie, ale już chciałabym zwrócić uwagę, że właśnie dlaczego o profilaktyce chciałam powiedzieć, dlaczego pacjenci z krótkowzrocznością czy pacjenci, którzy wiedzą, że w rodzinie były zmiany zwyrodnieniowe, powinni zgłaszać się do okulisty regularnie na badanie właśnie tej siatkówki obwodowej. Jeżeli stwierdzimy taki otworek w obszarze degeneracji kraciastej, tak jak mówię, on może nie dawać żadnych objawów początkowo, naszym obowiązkiem jest wykonać, bądź obserwować pacjenta, bądź wykonać fotokoagulację laserową. Tym bardziej jest to niebezpieczne, że te zmiany bardzo lubią występować w obu oczach, te zmiany zwyrodnieniowe. Zresztą to nie chodzi tylko o degenerację kraciastą, ja jeszcze powiem o innych degeneracjach i dlatego zawsze jest ten obowiązek badania obu oczu. Proszę bardzo, tu są te otworki atroficzne, to jest również degeneracja kraciasta, typowy jej wygląd, ona jest zlokalizowana najczęściej na równiku, bądź nieco do przodu w kierunku ora serrata. Ora serrata jest to miejsce, w którym część światłoczuła siatkówki przechodzi w tak zwaną ślepą część, ja to Państwu pokażę. I typowy obraz degeneracji kraciastej, siatkówka jest ścieńczała do 1/3 grubości, przyprószona barwnikiem, często o powierzchni chropowatej, ogniska najczęściej biegną równolegle do równika, bywa postać południkowa, że wzdłuż naczyń, tak jak tu jest przedstawiona. I dwie najgorsze zmiany atroficzne oraz te połączenia nieprawidłowo szklistkowo-siatkówkowe na brzegach degeneracji, gdzie właśnie w tym miejscu, tak jak tu jest przedstawione, widoczne jest przedarcie siatkówki z pociąganiem. Kolejnym rodzajem otworów są to dializy. Dializy siatkówki związane są z urazami i jest to linijny otwór w siatkówce obwodowej, proszę bardzo, biegnący równolegle do ora serrata. To jest właśnie ta granica ora serrata, ta część już skrajna siatkówki obwodowej, gdzie siatkówka ta sensoryczna, światłoczuła, przechodzi w część płaską, gdzie już tutaj ta część nie odbiera bodźców żadnych wzrokowych. I proszę bardzo, to jest właśnie dializa siatkówki. Tu też chciałabym przy okazji parę słów powiedzieć. Te dializy siatkówki oderwania, inaczej my nazywamy odrąbka, One są niebezpieczne z jakiego powodu? One są dobre do leczenia operacyjnego w tym sensie, że dobre wyniki przynoszą, ale proszę Państwa, to jest skrajny obwód siatkówki. Te urazy często właśnie u młodych ludzi, kiedy ciało szkliste jeszcze jest dobre, kiedy one tamponuje dobrze tą siatkówkę. Niebezpieczeństwo tkwi w czymś innym, że te odwarstwienia siatkówki bardzo późno dają o sobie znać. Że bywa tak, że dopiero po paru latach od urazu i wcale to nie musi być bardzo silny uraz. Z mojego doświadczenia czasem wystarczy, że dziecko w szkole jedno, drugie uderzy się o łokieć drugiego dziecka, uraz nie był silny, a po jakimś czasie, jeżeli dany osobnik ma zmiany predysponujące, jeżeli ma trochę słabszą siatkówkę, a nikt z nas przecież nie wie, jaką ma w dzieciństwie siatkówkę, bardzo łatwo może dojść właśnie do tego oderwania i u młodzieży, i u dzieci, ze względu na to, że istnieje taka w organizmie tendencja, jak gdyby do samoograniczania tych odwarstwień siatkówki, bardzo często powstają tak zwane linie demarkacyjne, które są proliferacją komórek nabłonka barwnikowego. Jest to taka tendencja do samoograniczania się. I my czasem po ilości tych linii możemy określić, że to odwarstwienie i to oderwanie od rąbka w istocie rzeczy bardzo, bardzo długo już trwało. I dlatego to jest niebezpieczeństwo. Pierwszym często objawem może być obrzęk torbielowaty plamki. Dlatego też celowo zwracam na to uwagę Państwa, ponieważ po takim urazie, zwłaszcza jeżeli to był uraz z wylewem krwi do komory przedniej czy do ciała szklistego, ale nawet bez tych dodatkowych powikłań, jeżeli ktoś przeszedł uraz oka, jednak powinien okulista zbadać tą siatkówkę obwodową i to nie wystarczy jednorazowe zbadanie. To w zasadzie powinno się przez 2-3 lata po urazie, takie dziecko powinno być raz na 6 miesięcy badane, z tym, że ja o technice badania, o metodach jeszcze Państwu opowiem, bo to jest bardzo istotne w tej dziedzinie retinologii. Tu właśnie na tym przezroczu przedstawiony jest jeszcze taki lepszy sposób ora serata, które przedstawia się rąbek zębaty, ta część już płaska ciała rzęskowego, którą my przy badaniu w zasadzie bez zastosowania specjalnych technik nie jesteśmy w stanie ocenić. A tu, proszę Państwa, właśnie badania ostatnich lat. Chciałabym też powiedzieć o tym, ponieważ to jest istotne. Mianowicie badania ostatnich lat w związku z zastosowaniem, z wprowadzeniem endoskopów, również w okulistyce, bo wiadomo, że endoskopia w różnych dziedzinach medycyny już dawno, w okulistyce stosunkowo niedawno i dzięki właśnie wprowadzeniu tym endoskopów do diagnostyki, jak i do chirurgii, chirurgii siatkówki i ciała szklistego wykazały, że w istocie rzeczy dotychczas my nie przywiązywaliśmy wagi do tego, że w części płaskiej mogą być jakieś otwory siatkówki. No i okazuje się, że te otwory występują, że wcale nie tak rzadko i że mogą być, jeżeli długotrwałe te otwory są, powodują lokalne odwarstwienie w obszarze części płaskiej ciała rzęskowego, że konsekwencją tego może być jaskra wtórna, tak zwany zespół Schwarz-Matsuo, że konsekwencją nawet, jeżeli wiele lat to trwa, może być odwarstwienie części obwodowej siatkówki i w zasadzie u pacjenta, u którego mamy płaskie, powoli takie przebiegające odwarstwienie, gdzie nie widzimy przyczyny przy badaniu, to odwarstwienie obejmuje obwód siatkówki. Też trzeba myśleć o tym, czy przyczyną nie jest, czy przyczyna nie tkwi w nabłonku, w części płaskiej ciała rzęskowego, czyli w tej części, której przy badaniu nie widzimy. No, w ogóle ten problem również z innego punktu widzenia, mianowicie coraz więcej mamy w tej chwili na świecie atopowego zapalenia skóry. Wiemy, że to jest wielki problem. Tu wielkie zasługi w tej dziedzinie w badaniach nad atopowym, korelacją między atopowym zapaleniem skóry, kiedy ludzie czy dzieci pocierają oczy, bo po prostu swędzenie jest, a właśnie występowaniem tych otworów części płaskiej ciała rzęskowego zawdzięczamy właśnie Japończykom, to oni się specjalizują w produkcji tych endoskopów. Także to po prostu moja taka tutaj dygresja. Natomiast oczywiście no my tych endoskopów nie mamy, ale można to zdiagnozować za pomocą specjalnych ultradźwięków. To już Państwu, a jeszcze raz może tą degenerację kraciastą. Tu z kolei chciałabym zwrócić uwagę. Ona zdecydowanie częściej występuje ta degeneracja, która jest tak ciężka, tak poważna u krótkowidzów, w zespołach wrodzonych, Sticklera, Marfana, Wegenera. Także to są te schorzenia, w których częściej się je spodziewamy i tak jak mówię, u krótkowidza. I oprócz patologii w samej siatkówce jest olbrzymia patologia w ciele szklistym, mianowicie ciało szkliste nad obszarem degeneracji kraciastej, ja to pokażę, jest rozwodnione, proszę zobaczyć, wręcz taka jest lakuna wielka, rozwodnione to ciało szkliste. No i jak ono jest rozwodnione, to po pierwsze nie tamponuje dobrze, a poza tym łatwo wnika pod siatkówkę przez te otworki. Widoczne są w tej obszarze degeneracji takie białe linie tworzące krateczkę, stąd nazwa degeneracji kraciastej, z tym, że badania wykazały, że nie są to zobliterowane naczynia, tak jak początkowo sądzone, i że raczej to są złogi hialiny wokół naczyń. I ta postać degeneracji, jeszcze raz powtarzam, ona raczej nie ma charakteru procesu starzenia się organizmu, ona w drugiej, trzeciej dekadzie życia występuje, ona po prostu raczej uważa się, że ma charakter genetyczny. To jest zanik prosty siatkówki zwany śladem ślimaka, taka nazwa śmieszna ze względu na to, że siatkówka wygląda rzeczywiście tak, jakby przeszedł po niej ślimak, zostawił ślad. Niektórzy uważają, że jest to odmianą degeneracji kraciastej. Niebezpieczne jest to, że na jej podłożu również powstają otwory siatkówki, które mogą powodować odwarstwienie i ta degeneracja, jak i degeneracja kraciasta, zwłaszcza jeśli są otworki, są wskazaniem do fotokoagulacji laserowej. Tu chciałabym powiedzieć jeszcze o degeneracji, która z kolei najczęściej występuje, o degeneracji torbielowatej. Wyróżniamy dwa rodzaje degeneracji, postać młodzieńcza, starcza. Ta młodzieńcza ma inny obraz kliniczny, występuje zdecydowanie rzadziej, podłoże ma raczej genetyczne. Ja o tym dziś nie będę mówiła, natomiast chciałabym o postaci starczej degeneracji torbielowatej, zwanej inaczej degeneracją Blessinga Ivanowa bądź Wota. I ta degeneracja, proszę Państwa, w zasadzie osób po 40 roku życia, w zasadzie u wszystkich jest, jak wykazały badania, tylko mówię, ona na szczęście, jeżeli jest na początkowym etapie, zresztą nie musi osiągnąć maksymalnego rozwoju i na szczęście nie osiąga, ona nie jest niebezpieczna. Nawet jeżeli otworki powstaną, to one często są tuż przy granicy podstawy ciała szklistego, gdzie tamponuje je ta podstawa i one do odwarstwienia nie doprowadzają. Natomiast jeżeli degeneracja torbielowata, ta mikrotorbielowata bardzo długo trwa, dochodzi do powstania rozwarstwienia siatkówki. Ja zaraz to wytłumaczę, o co chodzi. Tylko najpierw chciałabym pokazać na jednym przezroczu właśnie, jak wygląda ta degeneracja torbielowata mikro, która tak często występuje. Proszę zobaczyć na skrajnym również obwodzie, bo tak jak mówiłam, te wszystkie degeneracje na skrajnym obwodzie siatkówki. Siatkówka jest pogrubiała, widoczne są liczne torbielki, przez które widoczny jest różowy refleks z podłoża. Lepiej ona się uwidacznia na wgłębieniu, a tu w tym miejscu ona przechodzi już w rozwarstwienie siatkówki, czyli ta siatkówka jest rozszczepiona, zanikają po prostu, wiemy co to jest torbiel, ona jest otoczona i w momencie, kiedy dochodzi do zaniku tkanki otaczającej poszczególne te torbielki, cystki, powstaje taka jak gdyby jedna jama, jama schizy, jest siatkówka rozszczepiona, to najczęściej dotyczy warstw środkowych siatkówki. Tą jamę schizy wypełnia gęsty, lepki płyn i ewolucja tego procesu może być różna. O, tutaj Państwu pokażę właśnie, to jest typowa rozwarstwienie, blaszka zewnętrzna, wewnętrzna. Widzimy, że w obszarze tych blaszek rozwarstwienia też dochodzi do powstania, jeżeli to długo trwa, latami, do powstania przedarć i dlatego wtedy może dopiero dojść z tego powstać odwarstwienie siatkówki. Także proszę nie martwić się, to mówię, to tylko w niektórych przypadkach doprowadza, jeżeli jest bardzo rozwinięta ta postać, doprowadza do... To rozwarstwienie jest rozległe, wysokie, wtedy dochodzi do odwarstwienia, ale w większości przypadków najczęściej albo rozszczepienie ulega samoograniczeniu i taka jest ewolucja. Tutaj chciałam, już właściwie wspominałam o tym, że te zmiany zwyrodnieniowe, ja powiedziałam Państwu najgorsze, najcięższe, czyli kraciasta, szroniasta, zwana śladem ślimakiem oraz ta degeneracja torbielowata, ta, która z kolei nie jest tak niebezpieczna, ale za to najczęściej występuje. Są inne postacie degeneracji, które nie mają tak dużego znaczenia w odwarstwieniu siatkówki, dlatego ja tutaj nie będę przeciągała tej sprawy. Natomiast jeszcze raz chciałabym zwrócić uwagę, że zmiany zwyrodnieniowe niestety bardzo często powstają, dotyczą oka drugiego i zwykle umiejscowione są symetrycznie w stosunku do zmian do otworów odwarstwionej siatkówki oka pierwszego. To nazywamy zespołem oka towarzyszącego i to właśnie wskazuje, że istnieje konieczność zawsze badania obu oczu. I proszę Państwa, naprawdę tak się potwierdza. My prawie nie mamy pacjenta w klinice z odwarstwieniem siatkówki, u którego nie ma zmian w drugim oku. I bardzo często jedno oko idzie do operacji, a jednego dnia laserujemy oko drugie towarzyszące bez odwarstwienia, gdzie pacjent żadnych nie podawał nam dolegliwości, żadnych, a my dzięki badaniu stwierdziliśmy, a drugie oko do operacji. I ja już wspominałam, że właśnie te powstawanie przedarć, bardzo istotną rolę w rozwoju przedarć ma rozwój ostrego tylnego odłączenia siatkówki. Ostre tylne odłączenie siatkówki jest to po prostu oddzielenie, odłączenie się siatkówki, które w warunkach fizjologicznych wypełnia tylny odcinek oka, tamponuje siatkówkę do podłoża i na skutek zmian zwyrodnieniowych w ciele szklistym, na skutek starzenia się oka, dochodzi do zwyrodnienia drobnowłókienkowatego ciała szklistego i w wyniku tego dochodzi do odłączenia ciała szklistego. Tu na przezroczu są właśnie widoczne różne rodzaje odłączenia. Tu na przykład odłączenie, kiedy jeszcze w okolicy tarczy siatkówka przylega, w okolicy plamki, to są niedobre postacie, bo to tak zwany zespół trakcyjny się robi i patologia może do otworu w plamce dojść. Natomiast to ten proces odłączenia ostrego ciała szklistego jest w sumie tak powszechny, że u osób po 65 roku życia w zasadzie występuje w 65% ludności i w zasadzie uznaje się jako normalny, fizjologiczny proces starzenia. Nie byłoby w tym nic takiego złego, gdyby nie to, że niestety to ostre odłączenie powikłaniem jego najgorszym według statystyk od 40 do 50% przypadków właśnie jest powstanie przedarć siatkówki oraz wylewów krwi do ciała szklistego. Czyli krótko mówiąc, ono może się odłączyć i wcale nie musi powstać przedarcie, ale niestety to przedarcie w takim odsetku przypadków, jak mówiłam, może powstać i dlatego jeżeli wystąpią typowe objawy, o których zaraz powiem, dla odłączenia tylnego ciała szklistego, to pacjent powinien natychmiast zwrócić się do lekarza, bo może będzie to ostatni moment, kiedy jeszcze uda się uratować oko przed rozwojem odwarstwienia. Te typowe objawy dla ostrego odłączenia ciała szklistego to są błyski, które wynikają z tego, że siatkówka jest pociągana tam, gdzie są wzrosty. Szklistka do przodu się odłącza, pociąga i są błyski. Błyski również mogą być związane z tym, że jeżeli odłączona szklistka ulegnie, jak gdyby taki kolaps jej następuje, ona w końcu zapadnie się, to przy ruchach, przy chodzeniu, zwłaszcza po schodach, może ta szklistka uderzać o siatkówkę i również może dawać błyski. Następnie męty, muszki. To są objawy, które świadczą właśnie o tej degeneracji drobnowłókienkowej. Natomiast jeżeli pacjent podaje czarne sadze, to już jest bardzo niebezpieczne, bo to może świadczyć, że już jest przedarcie siatkówki i komórki nabłonka barwnikowego, który jest pod siatkówką, prawda? Te komórki przez przedarcie, które już powstało, mogą przechodzić do ciała szklistego i dawać nam właśnie ten objaw tych czarnych pyłków bądź czarnych sadz. Jeszcze gorzej, jeżeli niestety odwarstwienie ciała szklistego powikłane jest wylewem krwi. Z tym, że czasami bywa tak, że wprawdzie nastąpi wylew krwi, ale wcale nie ma przedarcia i ten wylew się wchłonie jak nieduży, i pacjent ma szczęście i kończy się na tym. Ale po to, żeby to wszystko stwierdzić, prawda, to trzeba zbadać, monitorować i w razie czego laserować. Udało nam się z pewnością wielu pacjentów, którzy w porę przyszli, właściwie no, takimi objawami no, powinno się na ostry dyżur iść, nie czekać. Nie czekać, bo część pacjentów przychodzi bardzo późno, kiedy sprawa już jest w zasadzie nawet nieoperacyjna, albo tylko operacyjna, albo tylko bardzo metodą no, skomplikowaną, jaką jest witrektomia. Tylko jeżeli są te objawy, o których mówiłam, powinni albo na ostry dyżur, jeżeli te objawy bardzo raptownie wystąpiły, bądź do okulisty jak najszybciej się zgłosić. Proszę pamiętać, że błyski czasem również mogą być przy podwyższonym ciśnieniu ogólnym, o którym może sobie pacjent też nie zdawać sprawy, że wylew krwi też może być powikłaniem bardzo wysokiego ciśnienia ogólnego i dlatego również w tych przypadkach ja zawsze proszę o zmierzenie ciśnienia i niejednokrotnie jest tak, że również współistnieje ciśnienie albo błyski, bądź ten wylew był spowodowany wysokim ciśnieniem krwi. I tu zachodzi, proszę Państwa, takie pytanie, skoro występowanie otworów siatkówki tylnego odłączenia jest tak powszechne, bo te otwory występują ogólnie 5 do 7% przypadków, a odwarstwień mamy tylko 0,7 w populacji. Dlaczego? Mianowicie należy to po pierwsze tłumaczyć tym, że większość tych otworów to są atroficzne w okolicy dalekiego obwodu, ja już o tym wspomniałam, i one są tamponowane przez podstawę i przez wiele lat może albo w ogóle z nich się nie rozwinąć odwarstwienie, a poza tym warunkiem rozwoju odwarstwienia jest tak, właśnie obecność otworu, ale również czynnik pociągania na brzegów otworu. Jeżeli to będzie otwór okrągły, bez pociągania odwarstwienie wcale nie musi się zrobić. No i oczywiście to wnikanie cieczy ciała szklistego zależne od równowagi sił występujących na brzegu otworu. A z tych czynników predysponujących do wnikania cieczy do przestrzeni podsiatkówkowej jest właśnie ruch gałek ocznych, grawitacja płynu, trakcje ciała szklistego wokół otworu i tylne odłączenie. Dlatego, proszę Państwa, my jak mamy pacjentów właśnie, u których mamy przedarcie siatkówki, to zalecamy w zasadzie... Powinno być, jeżeli jest przedarcie, w zasadzie pacjent powinien być unieruchomiony, przylaserowany, oczy oba zasłonięte, bo ruchy oczu są skojarzone i często pacjent mówi, dlaczego mi oba oczy. No i wiadomo, że to jest bardzo nieprzyjemna sprawa, zasłonić komuś oba oczy, no ale niestety jest to jedyny ratunek wtedy. Zasłonić, przylaserować, przede wszystkim zasłonić do momentu laserowania. O tak bym powiedziała, żeby nie doszło do wnikania tej cieczy pod siatkówkę, żeby nie doszło do odwarstwienia. Bo jest taka zasada na świecie przyjęta, że jeżeli odwarstwienie siatkówki już powstało i ono otacza przedarcie i ono jest większe niż średnica jednej tarczy nerwu wzrokowego, to w zasadzie już pacjenta należy nie laserować, a należy operować. Taka jest zasada. Teraz kilka słów o obrazie klinicznym odwarstwienia siatkówki. Odwarstwienie siatkówki to przedarciowe, przedstawia się w postaci ruchomych, szaro-białych pęcherzy uniesionej siatkówki. Czasem ta ilość płynu jest bardzo duża pod siatkówką. Znacznie częściej takie pęcherzowate, balonowate odwarstwienia są wtedy, kiedy mamy właśnie krótkowzroczność współwystępującą. U krótkowidza, zwłaszcza dużego ciało szkliste, ono znacznie szybciej jest zdegenerowane, rozrzedzone, rozwodnione. One znacznie łatwiej wnika i wtedy właśnie mamy te pęcherze, potem u krótkowica przyleganie w ogóle w warunkach nawet przylegania siatkówki, ono jest słabsze do nabłonka barwnikowego. Przedarcia mogą być pojedyncze, mnogie. To, że mamy jedno przedarcie, nie zwalnia nas z dokładnego obejrzenia całego obwodu. Mogą być w różnych kwadrantach. Następnie charakterystycznym objawem są skupiska barwnika w ciele szklistym, tak zwany pył tytoniowy. To jest ten właśnie te skupiska barwnika wynikające z migracji, z nabłonka barwnikowego, o czym mówiłam. I ciśnienie śródgałkowe zwykle jest obniżone w odwarstwieniu siatkówki. To jest taki klasyczny przykład odwarstwionej siatkówki. Tu, proszę Państwa, właśnie mamy zdjęcie pacjenta niedawno, który leżał u nas w szpitalu. Proszę zobaczyć, jak wielkie przedarcie jest widoczne, prawda? o konfiguracji bardzo niedobrej, dlatego że jest to w kształcie południkowym, biegnącym w kierunku bieguna tylnego, a biegunem tylnym to jest ta część dna oka, ta najważniejsza, gdzie mamy tarczę nerwu wzrokowego i plamkę, czyli tą część centralną, która odpowiada za ostre widzenie. Proszę bardzo, jak blisko stosunkowo do plamki jest brzeg tego przedarcia i pacjent ten wykonany miał witrektomię z olejem silikonowym, ponieważ tego rodzaju przedarcia kwalifikują się już nie do operacji wgłębiających, tylko właśnie do witrektomii z tamponado olejem. Natomiast tu chciałabym powiedzieć, ten właśnie pacjent w drugim oku, proszę Państwa, miał tak wielką degenerację kraciastą, że w zasadzie obejmowała cały kwadrant już z otworkami i właściwie, no, gdyby on jeszcze pochodził trochę, gdyby nie był dokładnie zbadany, no to pewnie to odwarstwienie w drugim oku również by się wkrótce zrobiło. Oczywiście wykonano fotokoagulację, taki baraż, my to mówimy, laserowy, który odgradzający i oczywiście dalej jedno i drugie oko będziemy pilnie obserwować. Teraz jakie dolegliwości pacjenci zgłaszają? Ja już Państwu mówiłam, że właśnie te błyski, męty, czarny deszcz, niektórzy mówią, że jako czarny deszcz, niektórzy te czarne pyłki, to co wynika z tego odłączenia ciała szklistego, z odłączenia siatkówki od podłoża, i ubytek w polu widzenia. Ubytek w polu widzenia, proszę pamiętać, że jest zawsze po przeciwległej stronie. Jeżeli mamy odwarstwienie od góry, ubytek mamy od dołu. No to jest taka dosyć ważna znajomość tematu, ponieważ czasem jest sytuacja, że pacjent dzwoni i mówi, nie może dojechać i mówi, że ma ubytek w polu widzenia od dołu. I ja wtedy mówię, w ogóle zadaję pytanie, gdzie jest ubytek? Jeżeli pacjent mi mówi, że od dołu, ja mówię, proszę pana czy proszę pani, proszę się położyć płasko, zasłonić oczy i jak najszybciej jutro przyjechać. Jeżeli pacjent mi powie, że mam ubytek od góry, czyli odwarstwienie jest na dole, to ja wtedy wręcz odwrotnie mówię, proszę siedzieć w pozycji półsiedzącej spać po to, żeby ten płyn podsiatkówkowy gromadził się na dole, żeby nie podciekał pod plamkę. Tak samo, jeżeli mamy oko lewe, pacjent powie, że ma ubytek od nosa, czyli odwarstwienie ma od skroni, czyli blisko plamki tej części centralnej, mówimy, że ma leżeć na lewym boku, żeby nie było podciekania pod część centralną. Jeżeli chodzi o spadek ostrości wzroku, to bywa różnie. Tak długo, jak odwarstwienie nie obejmie części centralnej, może być prawidłowa ostrość wzroku nawet. Mogą być ten dyskomfort, te muszki, męty, to co mówię, błyski, ale ostrość wzroku może być prawidłowa. Natomiast całe nasze postępowanie i właściwie wyścig z czasem i z chorobą polega na tym, żeby nie dopuścić do odwarstwienia części centralnej. Bywa tak, że jeżeli część centralna ulegnie uniesieniu, pomimo anatomicznego przyłożenia siatkówki, niestety często nie dochodzi do powrotu funkcji. To znaczy ta ostrość wzroku może już nie być tak dobra, albo ostrość wzroku nawet jest prawidłowa czy nieco obniżona, ale pacjent będzie podawał metamorfopsję. To są bardzo nieprzyjemne dolegliwości, a mianowicie będzie mówił, że ma krzywienie obrazu, co jest bardzo męczące do tego stopnia, że u niektórych pacjentów, pomimo że siatkówka, mówię, przyłożona, że ostrość jest dobra, ale to krzywienie obrazu pozostaje i pacjent nawet woli zasłonić sobie to oko z tą przyłożoną siatkówką, niż patrzeć jednym i drugim, bo jego to krzywienie obrazu tak męczy. I proszę pamiętać, zresztą to już uwaga, pomijając odwarstwienia, jeżeli jest krzywienie obrazu, to świadczy o patologii plamki, o patologii tej części centralnej. Jest to sprawa poważna i nie można z tym zwlekać. Tu mamy właśnie schemat pola widzenia z ubytkiem, ten czarne pole to jest ubytek polu widzenia, a tu jeszcze taki schemat, żeby jakoś tak lepiej wytłumaczyć, mianowicie na rysunku A mamy odwarstwienie siatkówki, ta czarna linia to jest nabłonek barwnikowy, przy odwarstwieniu płyn między nabłonkiem a pozostałymi warstwami się gromadzi, na B mamy właśnie tą schizę, to rozszczepienie siatkówki w obrębie warstw środkowych i to jest taka ta najistotniejsza różnica między odwarstwieniem i rozwarstwieniem, które może przejść w odwarstwienie. Tu chciałabym jeszcze jedno przezrocze z otworem olbrzymim pokazać. No to są bardzo ciężkie przypadki, które w zasadzie jeszcze 12 lat temu były nieuleczalne na świecie. W tej chwili są również u nas uleczalne. Wymagają specjalnej techniki, techniki również właśnie tej witrektomii z tamponadą. Są bardzo trudne, bo otworem olbrzymim nazywamy taki otwór, który obejmuje ponad 90 stopni obwodu siatkówki. Bywają otwory olbrzymie, że siatkówka jest oderwana na całym obwodzie, zrolowana i bardzo ciężko tą siatkówkę jest rozprostować. I oczywiście te otwory olbrzymie świadczą o wielkiej patologii szklistkowo-siatkówkowej. To są jedne z najtrudniejszych przypadków nadal, których wskaźnik przyłożeń jest niestety nie tak wysoki jak w pozostałych odwarstwieniach siatkówki. Proszę Państwa, teraz parę słów o diagnozowaniu. Biorąc pod uwagę i struktury bardzo delikatne siatkówki, ciała szklistego, budowę gałki ocznej, to, że ja właśnie mówiłam, że ta cała patologia jest zgromadzona na obwodzie siatkówki, no to już z góry to jak gdyby przepowiada, że i to badanie, ta diagnostyka jest bardzo trudna. My, żeby tak naprawdę dokładnie obejrzeć siatkówkę, ciało szkliste, nie wystarczy aparatem jednym zbadać. My w retinologii stosujemy przede wszystkim oftalmoskopy obuoczne, nie stosujemy zwykłych wzierników. Zresztą te oftalmoskopy obuoczne są od 50 lat na świecie stosowane. No jest olbrzymia potrzeba w ogóle właśnie rozwijania tej oftalmoskopii pośredniej w Polsce, bo ciągle jest za mało niestety tych oftalmoskopów, one są drogie. Ale obraz, dlaczego my tak o to się walczy? Mianowicie obraz, jaki uzyskujemy za pomocą oftalmoskopu obuocznego, jest to obraz stereoskopowy. Obraz, jakiego nigdy nie osiągniemy przy badaniu zwykłym wziernikiem. Jest wiele zalet tej oftalmoskopii. Ja tu za bardzo nie mogę rozwijać tematu, bo za bardzo przedłużę, ale po prostu chciałam Państwu powiedzieć, że bez tego w zasadzie nie można wykonać operacji odwarstwienia siatkówki i my praktycznie w zespole naszym siatkówkowym w ogóle nie używamy zwykłych wzierników. Poza tym w przypadku nieprzeziernych ośrodków optycznych, kiedy soczewka już nie jest całkowicie przezierna, bądź są wylewy w ciele szklistym, właśnie dzięki możliwości zastosowania tych oftalmoskopów, które posiadają światło halogenowe, czyli to światło o zwiększonej jasności, istnieje możliwość właściwej diagnostyki. Następnie ten obraz, który uzyskujemy w oftalmoskopie, nanosimy na specjalne schematy, w związku z czym używamy kredek, rysujemy, uczymy się rysować, bo musi być pełna dokumentacja. Zresztą te schematy w trakcie zabiegów operacyjnych używamy. Następna metoda to jest trójlustro Goldmana, które zostało również w latach 50. wprowadzone przez profesora Goldmana i jest to taki aparat, który znacznie na szczęście prawie, ja myślę, że wszystkie przychodnie w tej chwili mają, w tych, których byłam, które odwiedziłam, mają trójlustro. Jest to mały aparacik, na szczęście nie tak drogi, a jednocześnie dający wspaniałe tutaj zasługi w diagnozowaniu. Mianowicie sama nazwa, trójlustro Goldmana. Jest to aparat, który składa się z soczewki nagałkowej, którą przykładamy do rogówki, oczywiście po znieczuleniu, i układu trzech luster. Każde z tych luster jest inaczej ustawione, ale dzięki właśnie tym lustrom my możemy zbadać tą obwodową część siatkówki, która jest niedostępna do badania za pomocą ani wziernika zwykłego, ani nawet tego wziernika obuocznego. Wziernikiem obuocznym, jeżeli krańcowy obwód chcemy zbadać, musimy wgłobić ścianę gałki ocznej. No, ujemną stroną może trójlustra Goldmana jest to metoda dotykowa w przeciwieństwie do oftalmoskopu obuocznego, który jest, jak wiadomo, metodą bezdotykową. Następną metodą badania, którą również stosujemy, to jest badanie w lampie szczelinowej z zastosowaniem soczewek Folka. Obraz, jaki uzyskujemy, jest podobny do tego, jaki uzyskujemy w oftalmoskopie obuocznym. Oczywiście przy stosowaniu oftalmoskopu mamy oftalmoskop również i soczewkę skupiającą. Także jak Państwo widzicie, żeby naprawdę odpowiedzieć na pytania, które musimy mieć odpowiedź przed przystąpieniem do operacji, my wykonujemy szereg badań, jest to aparatura droga, zespół musi być przeszkolony. Właśnie przez ostatnie 2 dni w klinice organizowaliśmy kurs wziernikowania obuocznego. Zadowolona jestem, bo coraz więcej osób jest chętnych w Polsce, rozumie tą potrzebę stosowania tych wzierników, bo to naprawdę powinno się z roku na rok właśnie powinno ich przybywać. Zwłaszcza przy, ja tu też chciałabym małą taką uwagę, olbrzymie zasługi tego wziernika obuocznego i przydatność przy badaniu dzieci z retinopatią wcześniaczą. Z retinopatią, z retinoblastoma w zasadzie dziecka nie można dokładnie zbadać obwodu bez wziernika obuocznego. I również na tym kursie właśnie były również wykład kolegi z Centrum Zdrowia Dziecka, ponieważ jest to bardzo ważne, żeby dziecko wcześniacze było badane systematycznie, regularnie obwód i to właśnie za pomocą wziernika. Jeszcze metodą diagnozowania, która jest bezwzględnie konieczna u każdego pacjenta z odwarstwieniem bądź z odłączeniem tylnym jest oczywiście ultrasonografia, która zwłaszcza przy nieprzeziernych ośrodkach optycznych jest bardzo nam pomocna. I tu takie pytanie i właśnie wykrzyknik. Leczenie przedarciowego odwarstwienia siatkówki jest sprawą pilną. Proszę Państwa, bardzo pilną jest sprawą w zasadzie urgensową. Jest wiele przeszkód tylko niestety, bo do tego muszą być odpowiednio stworzone warunki, odpowiednia duża liczba ośrodków. Ale dlaczego jest sprawą pilną? Tu są dwie sprawy podstawowe. Jedna to jest funkcja widzenia. To, co już mówiłam. Jeżeli odwarstwienie obejmie plamkę, z powrotem funkcji może być później różnie. Natomiast druga sprawa to jest proces witreoretinopatii proliferacyjnej, a mianowicie w zasadzie każde odwarstwienie siatkówki przedarciowe, kiedy jest przedarcie, jest zagrożone tym procesem. Co to jest? Ten proces witreoretinopatii proliferacyjnej jest to jak gdyby taki okołosiatkówkowy proces zapalny. Proces zapalny na przedarcie, które powstało. To jest świetnie profesor Heimann porównał. Tak jak mamy ranę na ręku, mamy odczyn zapalny. Tak jak mamy ranę w siatkówce, jest odczyn zapalny. I właśnie ta witreoretinopatia proliferacyjna jest tym odczynem zapalnym na powstałe przedarcie, na powstałe odwarstwienie, z tym, że spore zoperowane odwarstwienie wcale nie musi być powikłane ciężką postacią, bo w efekcie tego procesu witreoretinopatii proliferacyjnej, jeżeli odwarstwienie długo trwa, jeżeli ta witreoretinopatia proliferacyjna ma ku temu możliwości właśnie, żeby się rozwijać, powstają błony nasiatkówkowe. I tu jest cała właśnie ten problem powstawania w efekcie tego procesu błon nasiatkówkowym. My już mamy doświadczenie, że są pewne czynniki, wskaźniki, które nam świadczą, kiedy my się możemy spodziewać, że te błony powstają. Im dłużej trwa odwarstwienie. Następnie, jeżeli im większe przedarcia siatkówki, wtedy możemy się spodziewać, że właśnie dojdzie do powstania tego PVR-u, jak my mówimy, którego bardzo się boimy. I niestety ten PVR może być nawet tak groźny, że sprawa staje się nawet nieoperacyjna. Tu właśnie Państwo macie przezrocze przedstawiające odwarstwienie powikłane witreoretinopatią proliferacyjną. Proszę zobaczyć, że to już nie jest pęcherz odwarstwionej siatkówki, jak pokazywałam na wstępie, który będzie przy ruchach gałki lekkie taki tremor wykazywał, tylko to już jest pofałdowana całkowicie siatkówka, poskręcana, niewidoczna jest w ogóle tarcza nerwu wzrokowego. Jedynym zabiegiem wtedy jest witrektomia z usunięciem ciała szklistego, z podaniem tamponady oleju silikonowego, który niestety trzeba w przyszłości usunąć, czyli kolejny zabieg dla pacjenta. Czyli krótko mówiąc, nasze działanie wspólne, prawda, przede wszystkim lekarze, ale pacjentów, ta świadomość, że jeżeli są pewne objawy, jeżeli ma się oko, które predysponuje do zmian zwyrodnieniowych, bądź w rodzinie występowało odwarstwienie, bądź krótkowzroczność, że należy jednak dbać, kontaktować się, kontrolować to oko i to badanie powinno być przeprowadzone przez osoby, które mają możliwość wykonania tych wszystkich badań tymi metodami, żeby nie dopuścić do sytuacji nieoperacyjnej, jaka jest na przezroczu. Proszę zobaczyć, że stare odwarstwienie siatkówki o konfiguracji Leya z widocznymi torbielami śródsiatkówkowymi. I oczywiście to już nie jest możliwe do przyłożenia. Też to jest problem jeszcze jeden. No, w wielu przypadkach, może nawet mniej niż te torbiele skomplikowane, pacjent prosi, my decydujemy się, siatkówka nawet przyłoży się, ale pytanie zachodzi, jakim kosztem zdrowia pacjenta i czy pacjent w ogóle będzie miał pożytek z tego oka. Dlatego, że niestety, no, jeżeli jest zniszczona część centralna, to nie pomoże i witrektomia, i olej silikonowy. Teraz króciutko chciałabym przejść do leczenia operacyjnego odwarstwień siatkówki. Pierwszy opis w ogóle odwarstwienia 200 lat temu, Ber. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie operacyjne, ja mogę tu powiedzieć, że około 100 lat. Wprawdzie we wszystkich książkach podawane jest, że Gilles Gonnet, to był chirurg okulista z Lozanny, który w 1921 roku przedstawił metodę leczenia po raz pierwszy, polegającą na przyżeganiu poprzez twardówkę w miejscu przedarcia siatkówki, uzyskując 50% wyleczeń. I w zasadzie ta myśl jego była i koncepcja bardzo mądra, bo ona jest do dnia dzisiejszego stosowana. My w trakcie zabiegu kontynuujemy tą jego myśl, ale tu chciałabym jedną rzecz powiedzieć, bo warto, żebyśmy wiedzieli, że w zasadzie pierwszym takim ojcem był Ksawery Gałęzowski, Polak, który działał w Paryżu i on już w 1902 roku skonstruował rzegadło własnej konstrukcji i ta w zasadzie ta myśl, to można powiedzieć, że Gałęzowski był tutaj pierwszym, no ale niestety Gilles Gonnet przez kraje zachodnie został uznany jako ojcem. W historii operacji odwarstwienia wiele słynnych nazwisk, Custodis, Linkow, Skepens, który wprowadził materiały silikonowe, następnie Meyer-Schwickerat, fotokoagulacja siatkówki, Cibis, olej silikonowy i Mehemer, witrektomię w 1971 roku. Najczęściej stosujemy zabiegi wgłabiające twardówkę i zabieg taki polega na wykonaniu kriopeksji, czyli mrożenia przy pomocy temperatury minus 70 stopni w miejscu przedarcia. My po co mrozimy? No właśnie to, co Gonnet robił, czy Ksawery Gałęzowski tym rzegadłem. Po to robimy to mrożenie, żeby wywołać jałowy odczyn zapalny wokół brzegów otworu i ten jałowy odczyn zapalny ma na celu, żeby powstały wzrosty między siatkówką i podłożem. My to wykonujemy za pomocą kriopeksji. Następnie założenie implantu twardówkowego za pomocą specjalnych szwów wgłabiających i wykonanie bądź nie drenażu płynu. W tej chwili odchodzi się raczej od drenażu. Tu właśnie Państwo macie przedstawione na następnym przezroczu rodzaje materiałów stosowanych. Najczęściej stosowane są gąbki silikonowe. Proszę bardzo, tu jest na przezroczu widoczne przedarcie w kształcie podkowy i dokładnie w tym miejscu my musimy zlokalizować sobie na twardówce, odpowiednio założyć szwy, pod które wkłada się plombę południkową. Te szwy się zawiązuje, tak się zawiązuje, żeby ta plomba uległa lekkiemu wgłobieniu w kierunku ciała szklistego. A po co? Mianowicie mechanizm działania takiego wgłobienia jest po pierwsze zredukowanie pociągania szklistkowo-siatkówkowego, o którym mówiłam już wielokrotnie, i zamknięcie przedarcia poprzez zbliżenie ściany gałki do powierzchni siatkówki. To zamknięcie przedarcia, to zablokowanie, my mówimy potocznie, spowoduje, że płyn podsiatkówkowy, nawet jeżeli go się nie usunie z podsiatkówki, ulega wchłonięciu. Także to jest właściwie główny mechanizm tego działania tych plomb wgłabiających. No i oczywiście my musimy bardzo dokładnie sobie, to są sprawy milimetrów, że na przykład o 2 mm szerzej się zakłada szwy od plomby, dokładne wyznaczenie na twardówce i tu bez oftalmoskopu obuocznego ja sobie nie wyobrażam żeby to wykonać. Jeżeli chodzi o wyniki leczenia operacji wgłębiających, to one są oczywiście w zależności od przypadku, ale uzyskujemy w tej chwili na świecie, nasze wyniki są, oceniam, podobne od 84 nawet do 100%, jeżeli jest prosty przypadek, a ostrość wzroku w około 50, nieco ponad 50% jest równa 0,4 lub lepiej. Jeżeli chodzi o reoperację, oczywiście bywają przypadki, które trzeba ponownie, około 5 do 15% ocenia się, że wymagają reoperacji, z tym, że jeżeli pierwszy zabieg był wykonany prawidłowo, pomimo to siatkówka się nie przyłożyła, jeżeli nie ma innej przyczyny, że siatkówka jest odwarstwiona, to taki przypadek się kwalifikuje tylko do witrektomii. Natomiast jeżeli pierwszy zabieg był nieprawidłowo, jakaś była czy niewłaściwie założona plomba, czy nie w tym miejscu, czy jakieś podciekanie jest, to niestety wtedy należy ponownie wejść i szukać tej przyczyny i starać się jeszcze metodą wgłobienia, która niewątpliwie jest mniej obciążająca pacjenta i jest bardziej fizjologiczna dla oka niż zastosowanie tamponady wewnątrzgałkowej. Z czynników wpływających na wynik leczenia oczywiście diagnostyka właściwie przedoperacyjna, znalezienie wszystkich przedarć, wybór techniki operacyjnej odpowiedniej do danego przypadku, powikłania śród i pooperacyjne, dlatego się odchodzi między innymi od drenażu płynu, że on niestety jest niebezpieczny i powoduje liczne powikłania, no i od naturalnego rozwoju choroby. Bywają przypadki, że prawidłowo jest zabieg przeprowadzony, siatkówka przylega, proszę Państwa, i po 4-6 tygodni znowa odwarstwienia, ale spowodowana nie tym, że źle był plomba założona, tylko powstaniem błon nasiatkówkowych, bo niestety ten proces witreoretinopatii proliferacyjnej, jak on zacznie się, to niestety później go jest ciężko w niektórych przypadkach zahamować. Tutaj podejrzewa się, że immunologia również ma wiele do powiedzenia, mianowicie badania na to wskazują, że czynniki takie osobniczej właśnie immunologiczne mają wpływ i dlatego w niektórych przypadkach, mimo że nie powinno się dojść do znacznego rozwoju, to dochodzi. Teraz jako przyczyny niepowodzeń operacji wgłębiających to właśnie to, co mówię w tej chwili, PVR, czyli ta witreoretinopatia, nieodpowiednie zablokowanie bądź inne otwory, które nie zostały znalezione, bądź również może być tak, że nowo powstałe otwory. W ciągu tych paru tygodni mogą powstać nowe otwory i one dać wznowę. Metodami alternatywnymi jest czasowe wgłobienie i to są balony Linkofa, implanty wchłanialne. To czasowe wgłobienie od zewnątrz, ale niestety te metody są tylko w wybranych przypadkach, kiedy nie ma pociągania silnego ciała przez ciało szkliste i my raczej specjalnie nie stosujemy, nie jesteśmy zwolennikami. No i pneumoretinopeksja to jest tamponada doszklistkowa gazem bądź powietrzem, metoda, która w latach 70. O tu przepraszam, tu właśnie jest założenie takiego balonu Linkofa, który wypełnia się płynem, proszę zobaczyć pod spodem, właśnie na wysokości przedarcia siatkówki i ten balon zostawia się na okres 10 dni po to, żeby właśnie doszło do wchłonięcia płynu, do powstania tych wzrostów i do przyłożenia, ale bywa tak, że w momencie, kiedy balon się wyjmuje, siatkówka, jeżeli jest silne pociąganie, znowu jest odwarstwiona i trzeba zakładać plombę. I z tego powodu do wybranych przypadków i w sumie nielicznych bardzo. Natomiast chciałam o powietrzu powiedzieć, a o pneumoretinopeksji, że jest to metoda, która w latach 80. wielką furorę początkowo zrobiła, ponieważ metoda, która polega na podaniu gazu do wnętrza gałki ocznej, najczęściej jest to gaz SF6 bądź gazy perfluorokarbonowe, które mają, tym się charakteryzują, że mają tendencję do rozprężania dzięki pochłanianiu azotu z krwi. One ulegają rozprężeniu różnie, dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie, w zależności jaki gaz użyjemy. I było wiele prac na ten temat, że ambulatoryjnie pacjent przychodzi, ma podany gaz, siatkówka się przykłada. No niestety doświadczenie również po paru latach wskazało, że nie jest tak super, dlatego że tylko w niektórych przypadkach, w przypadkach z lokalizacją górną otworów i w przypadkach, gdzie nie ma pociągania przez ciało szkliste. I tu był znowu ten problem, że jeżeli gaz się wchłonął, on zwykle 10 do 12 dni, zależy jaki gaz się poda, czasem są mieszaniny gazu z powietrzem, która dłużej jest, to niestety jak gaz się wchłonie, dochodzi do wznowy odwarstwienia siatkówki, także tylko w wybranych przypadkach ta pneumoretinopeksja. Poza tym tutaj też chciałam Państwa uwagę, jeżeli ktoś ma tamponadę gazem, na przykład wykonaną po witrektomii, nie należy latać samolotem. To jest taka, myślę, cenna uwaga, ponieważ może się to bardzo źle skończyć. Wtedy w górze następuje znacznie rozprężenie tego gazu i bywały przypadki straszne, że pacjent nagle ciśnienie 60 miał w samolocie. Natomiast taką niedogodnością tej metody jest to, że później pacjent musi zresztą być dokładnie poinformowany przed operacją o przymusowym takiej pozycji. Gaz idzie do góry, z tym, że w związku z czym jest idealna ta metoda dla otworów na górze, ale czasem niekoniecznie mamy na górze, mamy trochę z boku, prawda? W związku z czym zalecamy pacjentowi, żeby głowę spał w odpowiedniej pozycji albo na boku przechyloną. Czasem nawet zalecamy, żeby spał na brzuchu, żeby tamponował wtedy gaz, jak mamy otwory w biegunie tylnym. No i tu nie wszyscy pacjenci później niestety spełniają te nasze polecenia, bo niewątpliwie jest to bardzo trudne, nieprzyjemne, ale czasem rzeczywiście przynoszące efekt. I tu na koniec jeszcze powiem o wskazaniach do witrektomii, o której na pewno Państwo wiele o tym już słyszeliście, o tej chirurgii ciała szklistego. Mianowicie przede wszystkim przy nieprzeziernych ośrodkach, czyli wylewy krwi, głównie w cukrzycy, witreoretinopatia, kiedy jest odwarstwienie powikłane tym procesem, przy tylnej lokalizacji otworów, czyli w okolicy bieguna tylnego i nerwu wzrokowego, przy przedarciach olbrzymich, przy odwarstwieniach z otworem w plamce, no, kiedy mamy również przedarcie o konfiguracji nierównej, że nie da się zablokować plombo, bo ta konfiguracja jest w różnych kierunkach. No i również pseudofaki, czyli w tych oczach ze wszczepioną soczewką sztuczną, ponieważ jest to nowy problem ze względu na to, że wszczepiona soczewka bardzo utrudnia diagnostykę siatkówki obwodowej i praktycznie, a z kolei otworki, które powstają, są super, super małe, w związku z czym w tej chwili, tak jak oceniam, większość tych odwarstwień pseudofaki w zasadzie powinno się wykonywać w witrektomię i my tak w tej chwili już robimy witrektomię pierwotną, że nie opaskę zakładamy, czyli ten słynny serklasz na ślepo, nie wiedząc, gdzie są otworki, ale wchodzimy do wnętrza gałki i pod kontrolą wszystko robimy. Tu Państwo macie parę przezroczy właśnie z witrektomii. Witrektomia polega na wejściu do wnętrza gałki w trzech miejscach. Zakłada się infuzję, przez którą do gałki wprowadzany jest płyn infuzyjny po to, żeby utrzymać ciśnienie śródgałkowe w trakcie operacji. I dwa dodatkowe cięcia. Jedno cięcie na światłowód, bo my musimy sobie wnętrze oświetlać. I drugie nacięcie po to, żeby włożyć tą końcówkę witrektomu, która tnie ciało szkliste i jednocześnie aspiruje. My możemy również różne narzędzia, używamy nożyczki, pensety, którymi robimy to usuwanie tych błon. Fachowo my mówimy, że to jest taki ten peeling, oczyszczanie tej powierzchni siatkówki z tych błon. Czasem siatkówkę nawet i odcinamy, jeżeli jest sztywna. No i wykonujemy fotokoagulację siatkówki. Tu kolejne slajdy, które pokazują właśnie, że usuwamy taki płyn, który stosujemy, to jest dekalina, ciężki płyn, który stosujemy do rozprostowania siatkówki, ale płyn niestety, który trzeba z gałki usunąć, jego usuwamy i na to miejsce podajemy olej silikonowy. Olej silikonowy też powinno się usuwać w zależności od przypadku. Starać się jak najkrócej trzymać ze względu na powikłania związane z olejem, ale nie zawsze to się da. W przypadkach trudnych nawet i 2 lata trzymamy No i oczywiście wtedy drugi zabieg operacyjny. Tu również mamy otwór olbrzymi, perfluorokarbon, widoczny ten płyn, o którym mówię, który rozprostował siatkówkę i który następnie musimy usunąć i zamienić na olej silikonowy. Tu mamy właśnie fotokoagulację laserową. To są te białe ślady po fotokoagulacji, a tu siatkówka przed witrektomią w kształcie leja na skutek tej witreoretinopatii proliferacyjnej, czyli taki bardzo już ciężki przypadek nierokujący. Dziękuję serdecznie Państwu.